12 minut po godzinie 13. Szkoła motocyklowego przetrwania na końcu świata. Pośrodku niczego, gdzie bez ostrzeżenia kończy się asfalt i zaczyna prawdziwa przygoda. 9000 kilometrów w temperaturze od 35 do 2 stopni Celsjusza, w porywach wiatru do ponad 80 kilometrów na godzinę. Tak wyglądała 3-tygodniowa wyprawa naszego gościa po Patagonii, krainy tak samo pięknej i niezwykłej, jak odległej i surowej. Za chwilę ruszamy na bezdroża on-air i jednocześnie off-road. Dzień dobry, mówią Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska. Zapraszamy.
Czas zuchwałych.
A w studiu jest już ze mną motocyklista, podróżnik, który ma już na swoim koncie ponad 100 tysięcy przejechanych kilometrów na różnych kontynentach, Piotr Balmas. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy.
To nie moja bajka. Tak mi pan powiedział, gdy rozmawialiśmy o wyprawach terenowych, czyli takich, gdzie kończy się asfalt i zaczyna, no właśnie, sztuka przetrwania. Patagonia okazała się totalnym offroadem, jak się okazuje, na który nie do końca był pan przygotowany.
Tak, to prawda. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej rozmowie z panią, jestem turystą motocyklowym, który raczej preferuje twarde nawierzchnie, asfalty. Mniej lub bardziej wygodne motocykle i tak dalej. No, ta Patagonia chodziła mi po głowie, mnie i moim kolegom, z którymi odbyłem tą wyprawę od dłuższego czasu. No i w rezultacie po tych wszystkich reperkusjach związanych z pandemią wreszcie udało się dopiąć celu i tam wyjechać. I rzeczywiście, no było... Znaczy nie powiem, że wyprawa mnie w jakiś sposób, powiedzmy sobie, zaskoczyła, bo pewne rzeczy były do przewidzenia. Zresztą tuż przed samym wyjazdem, na moje szczęście, udało mi się obejrzeć taki chyba 6-odcinkowy serial o Patagonii w polskiej telewizji na Kanal Plus. Także wiele rzeczy o tej krainie wiedziałem, ale...
A dlaczego pan się stresował, jeżeli chodzi o taką jazdę terenową? Co jest w niej takiego trudnego?
Dla ludzi, którzy jeżdżą motocyklami, jest to może bardziej zrozumiałe. Dla pozostałych użytkowników, powiedzmy, pojazdów mechanicznych nie do końca. Jazda offroadowa motocyklem to jest kompletnie inna bajka niż jazda turystyczna, gdzie przemieszczamy się po asfalcie. Sama technika jazdy jest w ogóle inna, gdyż w 90% jazda offroadowa odbywa się w pozycji stojącej na motocyklu. Czyli generalnie po pierwsze musi to być stosowny motocykl przystosowany do jazdy offroadowej.
Enduro, tak?
Tak zwane enduro.
I który właśnie pozwala, żeby ciałem nadać kierunek pojazdowi, tak?
Dokładnie tak. Generalnie w poruszaniu się motocyklem na jakiejkolwiek nawierzchni, czy to asfaltowej, czy offroadowej, szutrowej i tak dalej, to sama technika jazdy to jest balansowanie ciałem na tym motocyklu. Natomiast w przypadku jazdy czy podróży offroadowych, no tak jak wspomniałem, motocykl musi być do tego przystosowany, odpowiednie opony, które nie zawiodą nas w momencie, kiedy wjedziemy na nawierzchnię luźną, piaszczystą, kamienistą,
szutrową,
błotnistą, mokrą i tak dalej. Oprócz tego, tak jak wspomniałem przed chwilą, pozycja stojąca, czyli cały czas jak gdyby na lekko ugiętych nogach, w pozycji stojącej, co nie jest łatwe, bo musimy jednocześnie operować manetką gazu, operować sprzęgłem na drugiej części kierownicy, operować hamulcem nożnym, stojąc jednocześnie na tym motocyklu, no i operować biegami, które również rzuca się nogą. Także no, to jest taka wyższa szkoła jazdy.
No tak, ale pan ma właśnie ten motocykl enduro przystosowany do takiej jazdy, a mimo wszystko nie czuł się pan w tym dobrze.
Tak, nie czułem się w tym dobrze, ponieważ, znaczy zdradzę może taką krótką tajemnicę, czy też nie tajemnicę, ale ze swojego życia motocyklowego, powiedzmy, historię. Ja jadąc na tą wyprawę nie byłem takim totalnym świeżakiem. Parę lat temu z kolegami podjęliśmy się wyjazdu do Gruzji. Znaczy, to był pomysł, który również nie wypalił ze względu na pandemię, ale wtedy nabyliśmy stosowne małe, lekkie motocykle enduro i tak zaczęła się moja przygoda z jazdą offroadową. Zrobiliśmy trasę tak zwany polski TET, czyli trasę typowo offroadową, gdzie nie ma w ogóle asfaltów i tak dalej. I później jeszcze po zakończeniu tej wyprawy trochę na tym motocyklu ćwiczyłem, przeszedłem 3 szkolenia typowo offroadowe, które miały mi za zadanie jak gdyby pomóc w dalszym uprawianiu tego sportu. No niestety, być może trochę z racji wieku, PESEL-u, kondycji i tak dalej, uznałem, że to nie jest moja bajka. Jednak tak jak mówi mój...
Bez przeszkolenia taka jazda jest możliwa, myśli pan?
Wie pani, każda jazda jest możliwa bez przeszkolenia, tylko jest pytanie, jak szybko...
Z jakim efektem?
Tak, jak szybko ta jazda się skończy. No, jak mówi mój bardzo dobry instruktor, powiedzmy, jazdy motocyklem w ogóle, niekoniecznie offroadowej, człowiek, który jeździ motocyklem, nie powinien sobie zadawać pytania, czy upadnie,
tylko kiedy.
I to jest dokładnie tak samo w offroadzie, z tym, że w offroadzie
ryzyko jest, upadku jest
tak,
zdecydowanie
czterokrotnie większe, czy kilkanastokrotnie większe. Także no, niestety tak to jest.
Różnice także sięgają ubioru właśnie. Tutaj wymagane są tak zwane zbroje, czyli tak zwane buzery, prawda?
Tak,
nie
tak.
Ma możliwości jazdy na zdrapkę. Na zdrapkę, czyli no co, no w krótkim rękawie, jakieś krótkie shorty, to nie, to jest w ogóle wykluczone.
Jak najbardziej
był
tak.
Był pan przygotowany właśnie też pod tym względem?
Tak, ponieważ ja uległem wypadkowi na motocyklu kilka lat temu, dokładnie w 2013 roku w Nowej Zelandii. To, że byłem tam ubrany, fakt, że byłem wtedy tam ubrany w profesjonalną odzież motocyklową, uchronił mnie od naprawdę poważnych konsekwencji, typu brak połowy twarzy, porwana skóra i tak dalej, ponieważ też ten wypadek doszedł na drodze, gdzie było dużo szutru. Gdyby to się wydarzyło w przypadku jazdy na tak zwaną drapkę, czyli w shortach, krótkich spodenkach, krótkich rękawkach i tak dalej, skóra jest praktycznie nie do uratowania. No musimy być tego świadomi, ja dlatego nawet w największym upale w Polsce, jeżeli wybieram się na krótką wyprawę, chociażby Lublin-Kazimierz czy Lublin-Sandomierz, nigdy nie wyjeżdżam na tak zwaną zdrapkę. Zawsze jadę w kasku, zawsze jadę w pełnej motocyklowej odzieży z ochraniaczami.
Trzeba być przygotowanym. Chyba tutaj nie ma takiego miejsca na myślenie, jakoś to będzie.
Nie, absolutnie nie.
Pan był też przygotowany do wyprawy, w której będzie 80% asfaltu i 20% drogi szutrowej. Rzeczywistość okazała się zupełnie odwrotna.
Dokładnie tak. No, to było może wynikiem tego, że ta wyprawa nie do końca była przez nas samych, że tak powiem, planowana. Tu byliśmy trochę zdani na
organizatora wyprawy,
który, no powiedzmy, w jakichś tam rozmowach przed samą wyprawą zapewniał nas, że tak to będzie wyglądało, że będzie 80%
sprytnie
normalnych dróg asfaltowych, czysto turystycznych, od czasu
żeby
do czasu...
Żeby nie zniechęcić przecież.
Tak, no. Żeby nie zniechęcić. Od czasu do czasu, no bo tak to tam jest w tej Patagonii, skończy się asfalt i trzeba będzie kawałek przejechać szutrem. No rzeczywistość okazała się zgoła inna.
I drogi asfaltowe jedynie bywały.
Tak, drogi asfaltowe bywały rzadkością. No, powiem krótko, w tym momencie zrobiła się taka sytuacja, że były dwa możliwe wyjścia z tej sytuacji. Siąść na boku drogi, płakać i użalać się nad sobą, że co ja teraz zrobię, jak nie ma asfaltu, albo po prostu jechać dalej i próbować się ogarnąć i udowodnić samemu sobie, że jednak można.
Przeczytałam, że jedną z najtrudniejszych spraw związanych z tym, jak jeździć motocyklem w terenie, jest postępowanie wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jedną z takich ważniejszych zasad jazdy offroadowej jest: wahasz się, odkręć gaz.
Tak.
Czy coś w tym jest właśnie?
Jest w tym dużo prawdy. Przede wszystkim, jeżeli byśmy spytali, wie pan, ja nie uważam się za fachowca w dziedzinie offroadu, tak jak pani sama zauważyła, nie jest to do końca moja bajka.
Ale już pan trochę przeżył, może pan coś powiedzieć.
Tak, ale trochę przejeździłem. Natomiast jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy to robią na co dzień, których to bardzo kręci, którzy są na pewno dużo większymi dużo bardziej doświadczonymi motocyklistami w tej dziedzinie ode mnie, to pytanie, jeżeli zadamy, co robić, kiedy wjedziemy na naprawdę luźną nawierzchnię, kiedy wjedziemy na piach, wiadomo, wtedy to koło przednie nam się tam zakopuje, zagrzybuje, myszkuje, ucieka i tak dalej, to każdy, że tak powiem, szanujący się offroadowiec odpowie pani gaz do dechy.
Czy pan stosował tę technikę podczas swojej jazdy właśnie w Patagonii?
Powiem szczerze, na początku nie.
Nie, no bo mi się wydaje, że jednak trudno się przełamać, prawda, tak, psychicznie.
Tak.
Jak ktoś nie jest wyrobiony już, jak już nie ma takiej pamięci mięśniowej. Bo to
dokładnie,
też...
ja powiem tak, no tak jak wspomniałem wcześniej, trochę tego offroadu już miałem za sobą. Natomiast no tutaj była taka sytuacja, że jesteśmy 13 tysięcy kilometrów od domu, przemieszczamy się w terenie, gdzie pomiędzy miejscowością A a miejscowością B mamy na przykład 240 kilometrów, a po środku tych 240 kilometrów jest po prostu pustka i nie ma nic.
Kończy się ten asfalt.
Tak,
chodzą... No i co można zrobić? No nic, albo zawrócić. Co jest w ogóle
bezsensowne.
Tak jak
powiedziałem, albo zawrócić, albo siąść i płakać, że jest ciężko. No, na szczęście żaden z nas, czyli żaden z uczestników tej wyprawy się nie poddał. Wszystkim udało się tą wyprawę ukończyć. I myślę, że teraz po powrocie, jak każdy, że tak powiem, patrzy wstecz, no to wszyscy czują się zadowoleni i szczęśliwi.
A zdarzyły się jakieś wywrotki właśnie podczas trasy? Nawiązując do tego, co pan wcześniej powiedział,
oczywiście,
że nie pytanie,
tak.
Czy tylko kiedy.
No to nie były może wywrotki nagminne, ale były miejsca i sytuacje takie, że niemal wszyscy uczestnicy, którzy w danym momencie tam się udali, zaliczyli w żargonie motocyklowym tak zwaną glebę. No to było spowodowane właśnie głównie tym, że była to jazda po bardzo luźnym terenie, po piachu wulkanicznym, gdzie już w ogóle zapanowanie nad tym motocyklem dla osób doświadczonych mniej lub bardziej jest dosyć ciężkie.
To pana najbardziej zaskoczyło właśnie tam już na miejscu. Wiem, że pan się przygotowywał, jak pan wspomniał, oglądał filmy, no ale mimo wszystko to, co pan zobaczył, to pewnie była też inna rzeczywistość.
Tak, tam było dużo zaskoczeń. Wie pani, no samo zaskoczenie, jeśli chodzi o te drogi szutrowe, było takie, że jestem dziwnie. Jedzie pani, wyjeżdża pani z hotelu, z miasta, wjeżdża pani na super asfalt, który pozwala rozwinąć nawet duże prędkości. I tak, powiedzmy sobie, podróżujemy około 40, 50, czasami 70 kilometrów.
Bo dziennie robiliście około 300, tak?
Tak,
średnio.
300, ponad 300 kilometrów dziennie. No i wiadomo, że fantazja motocyklistę zawsze poniesie, jeżeli ma super drogę przed sobą i przepiękne widoki, to nawet ciężko się spostrzec, kiedy człowiek tą manetkę zaczyna odkręcać coraz mocniej. Robi się z tego odpowiednia prędkość, nierzadko tam powyżej 130-140 kilometrów. I nagle, ni stąd, ni zowąd.
Bez żadnego ostrzeżenia, bez
znaku. Bez żadnego kompletnie ostrzeżenia, bez żadnych tablic informujących, że coś będzie za chwilę. Kończy się pani asfalt. To wygląda tak, jakby naprawdę ktoś przyszedł w nocy z ostrym nożem czy skalpelem, odciął ten asfalt, zwinął go w rolkę i poszedł z nim do domu. I zaczyna się pani szutr, który później nagle, ni stąd, ni zowąd, okazuje się, że ciągnie się 160 kilometrów na przykład.
Jazda po po nieutwardzonym terenie to także ryzyko złapania gumy. Złapały się takie, były takie sytuacje?
Tak, mieliśmy takich sytuacji kilka. No na szczęście byliśmy trochę na to przygotowani. Wiadomo, w tej chwili motocykle w większości poruszają się na oponach bezdętkowych, więc złapanie tak zwanej gumy, no to jest równoznaczne z tym, że ponieważ po drodze nie można tej gumy w żaden sposób naprawić, mimo że są takie preparaty, ale raczej nie polecam tych
rozwiązań. Można, no bo też nie ma żadnych warsztatów przecież.
Oczywiście.
Jesteście pośrodku niczego.
Tak, tak. Także woziliśmy ze sobą dętki, no i w sytuacjach, kiedy ktoś złapał gumę w postaci tam powiedzmy gwoździa czy uderzenia, bo i takie przypadki miały zdarzenie typu uderzenie w jakiś tam, powiedzmy, twardy przedmiot na drodze, skrzywienie felgi w kole i tak dalej, no to wtedy dochodziło do jak gdyby prac robót ręcznych na miejscu, na środku tej pustyni, tej Patagonii, gdzie trzeba było koło zdjąć, oponę zdjąć, włożyć do środka, do opony bezdętkowej, włożyć dętkę, napompować i pojechać dalej.
Mm-hmm. Prawdziwym wyzwaniem jest chyba też podnoszenie takiego pojazdu. No, w pana przypadku to jest ile? 300 kilogramów?
Prawie, tak, no. Prawie. Bez mała 300 kilo. Zgadza się, dlatego tak jak we wcześniejszej rozmowie wspomniałem pani, jak zaczynałem swoją przygodę enduro, która nie była aż tak długo trwała, bo tam koło roku czasu się w to bawiłem tak intensywnie, to wtedy poruszałem się bardzo lekkim motocyklem, który ważył gdzieś około 160 kg. Jeszcze można, powiedzmy, że są jeszcze lżejsze motocykle, ale no akurat taki miałem, gdzie w przypadku jakiejś tam wywrotki, awarii i tak dalej, można ten motocykl samemu podnieść. Natomiast no, w tym momencie, kiedy człowiek podróżuje motocyklem o wadze 269 kg bez bagażu, a z bagażem ponad 300, no to wywrotka powoduje to, że bez pomocy kolegów ciężko się z tym uporać.
Moim gościem jest motocyklista, podróżnik Piotr Balmas. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Czas zuchwałych.
Kontynuujemy naszą wyprawę po bezdrożach Patagonii z naszym dzisiejszym gościem Piotrem Balmasem. No i właśnie, taką jazdę offroadową trudno też szkolić w naszej polskiej rzeczywistości. Nie ma chyba zbyt wielu miejsc do tego, żeby można to robić legalnie.
Powiem szczerze, nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na pani pytanie w sposób wiążący. Tak jak wspominałem, ta moja przygoda z jazdą offroadową nie trwała zbyt długo. Sam tutaj w Lublinie, czy na obrzeżach Lublina, trzykrotnie się szkoliłem. Było to w terenie właśnie takim luźnym, w specjalnym parowie, gdzie też ćwiczona była jazda pod górę na luźnej nawierzchni. Na pewno ludzie, którzy się tym parają na co dzień, czyli szkolą, czy próbują szkolić motocyklistów w jeździe offroadowej, mają swoje miejsca, swoje tereny, na których to robią i pewnie robią to w sposób legalny. Natomiast no, wielu ludzi robi coś takiego, że po prostu siada na motocykl, jedzie, szuka sobie luźnego jakiegoś terenu, często wjeżdżając, nie wiem, na przykład rolnikowi na pole, no bo wiadomo, że ta zaorana ziemia, ona jest luźna, ciężko się po niej poruszać, więc jest to jak gdyby dobry teren może do opanowania motocykla.
I wygląda też na nieużytek, więc wydaje
się... Wygląda często na nieużytek, a niestety musimy sobie zdawać sprawę z tego, że często to już jest obsiane czymś tam, czego może nie widać, ale jeżdżąc po tym terenie, no, potrafimy zniszczyć człowiekowi dorobek jego, powiedzmy, pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc i tak i nie. Być może, że są miejsca w Polsce wytyczone do jazdy offroadowej, tak jak ta wspomniana przeze mnie droga TET, polska droga TET, która biegnie wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej po naszej stronie w stronę miejscowości Gołdap. Taką trasę pokonaliśmy. Jest to jazda też w pasie przygranicznym, więc trzeba być świadomym tego, że co chwilę natkniemy się na patrole Straży Granicznej, które będą nas kontrolowały, co my tu w tym lesie robimy i tak dalej. No ale pokonałem taką trasę i jakoś nikt nam nie zarzucił, że łamiemy prawo. Natomiast no, na pewno są miejsca takie, gdzie nie należy wjeżdżać, nie wolno wjeżdżać. W większości lasy państwowe już w tej chwili prowadziły wiele takich ograniczeń, zarówno dla motocyklistów, jak i dla kierowców kładów i tak dalej. No i tu trzeba być świadomym, że jeżeli się łamie te przepisy, to można się spotkać z pewnymi tam, powiedzmy, reperkusjami.
Wracamy do Patagonii. Objechanie Patagonii łączy się z kilkukrotnym właśnie przekraczaniem granicy państw, jak mi pan mówił.
Tak.
Co też w tych regionach świata bywa bardzo uporczywe. Tam rządzi jeszcze papierologia, formalności. Rzeczą nadrzędną jest dbałość o kwitki. Tak więc podczas jednej z pierwszych prób wyjechania chyba z Chile do Argentyny byliście zmuszeni do 9-godzinnego postoju na granicy w pełnym słońcu.
Zgadza się.
Tak,
zgadza
to wyglądało?
Tak, to był nasz pierwszy przejazd, ponieważ my dotarliśmy w ogóle, wyprawę rozpoczynaliśmy w Chile, dotarliśmy do Chile samolotami i podbiór...
Motocykle już na was czekały.
Tak, tam. Tak. Myśmy nadali motocykle, one płynęły statkiem prawie 2 miesiące. Czekały na nas na tak zwanej odprawie granicznej celnej w okolicach Santiago de Chile. Po ich odebraniu ruszyliśmy w podróż. Pierwszy nocleg był jeszcze po stronie chilijskiej. Następnego dnia mieliśmy przekraczać właśnie granicę chilijsko-argentyńską. Nie wiedząc o tym, że w tym akurat dniu, czy w tym okresie rozpoczęły się ferie w Chile i tłumnie ludzie ruszą na jakieś tam, powiedzmy, zaplanowane mniej lub bardziej w czasy do swojego ościennego, zaprzyjaźnionego kraju. No i do tego stopnia nas to zaskoczyło, że tak jak pani wspomniała, przez ponad 9 godzin staliśmy na drodze w pełnym słońcu, czekając, poruszając się w ślimaczym tempie, dosłownie po 4-5 metrów, co tam kilkanaście minut, w stronę tego miejsca, gdzie dokonywana była odprawa celna. Tam jeszcze było czekanie w długiej kolejce, nie wiem, około 3 godzin przy samym budynku. No, także...
A wy poubierani, rozumiem, w te swoje zbroje?
No, sukcesywnie się rozbieraliśmy z tych strojów motocyklowych, także pojawiły się już miejsce obuwia motocyklowego, klapeczki, japoneczki.
No to zastanawia mnie, kapelusze. W jakim stanie dotarliście już do samej granicy.
No, dotarliśmy spoceni, opaleni, umęczeni, no i sfrustrowani przede wszystkim, a to z tej prostej przyczyny, że jak człowiek już planuje trasę motocyklową i sobie chce
pojeździć.
Już myśli,
jak fajnie to będzie, tak. A tutaj cały czas stoję i stoję 9 godzin.
Tak, no było już kładzenie się na asfalcie, próby spania przy drodze, żeby jakoś zabić czas. No także faktycznie to było słabe przeżycie tam.
A jak ta papierologia tam wygląda rzeczywiście? Ten kwitek to jest coś, co rządzi?
No jest niestety to sytuacja taka, gdzie musimy o tym pamiętać, aczkolwiek zdradzę pewien sekret, mianowicie z naszej grupy 10 motocykli, dwóch, nie wiemy nawet do dziś jakim cudem, odrywało się od nas, pojechało ciut wcześniej i oni jak gdyby prawdopodobnie, bo taka była relacja, przez niezrozumienie poleceń pracownika Straży Granicznej po stronie chilijskiej, przejechali tą granicę, nie okazując swoich dokumentów, wyjechali z Chile, wjechali do Argentyny, nie wiem jakim cudem tam zostali odprawieni i pojechali dalej.
No to pan nie wie, najlepiej udawać, że się nic nie rozumie, no to zawsze działa wszędzie.
Pani redaktor, efekt był taki, że w momencie, kiedy my przez 9 godzin smażyliśmy się w pełnym słońcu, dwóch gości z naszej grupy siedziało sobie w Argentynie gdzieś przy piwku, jedli steki i dzwonili do nas, się pytali, gdzie my kurczę jesteśmy.
No tak, a wy się piekliście.
Problem zaczął się dużo później, kiedy po raz kolejny musieliśmy przekroczyć te granice, no a panowie niestety nie posiadali stosownych dokumentów.
No i?
Też się udało, na zasadzie takiej, że...
Nie wiedzieliśmy, to też działa.
Tak, a poza tym wmówili, nie wiem, już nie pamiętam, której stronie, czy chilijskiej, czy argentyńskiej, że oni tu byli, oni tu wszystko mają, jak najbardziej jest wszystko w porządku, natomiast tu zawiódł wasz system komputerowy i skoro nas w nim nie ma, to znaczy, że źle działa.
Nie, no Polak potrafi. Wychowany tak, w takiej rzeczywistości to żadna przeszkoda chyba.
To akurat byli Słowacy.
A, no, Słowacy.
Ale chyba na tej samej zasadzie właśnie jak Polacy poszli po bandzie i jakoś się udało.
Ziemia ognista, no właśnie. I to jest miejsce zwane końcem świata. Tak się pan tam czuł?
Tak, tak.
Rzeczywiście? Jak to wygląda po prostu? Koniec świata.
Trzeba powiedzieć najpierw, że żeby dotrzeć do ziemi ognistej, trzeba pokonać te tam powiedzmy prawie 6 tysięcy kilometrów przez Patagonię, czyli krainę dziką.
Bo to jest ten archipelag należący do Argentyny i Chile.
I do Chile, tak. No tutaj bez przerwy te dwa kraje roszczą do siebie wzajemne pretensje do pewnych miejsc. Miasto Ushuaia, które uchodzi za
koniec świata,
za
tak
koniec
najbardziej
świata.
Wysunięte tak. Na południową tak, stronę.
Dokładnie. Jest po stronie, już w tej chwili nie pamiętam, ale chyba argentyńskiej. W każdym bądź razie, żeby tam dotrzeć, no prawie przez ten cały kontynent Ameryki Południowej trzeba wielokrotnie przekraczać te granice, także wielokrotnie mamy te, powiedzmy, tą całą papierologię, z tym, że no poza tym jednostkowym jednym przypadkiem, gdzie było te 9 godzin, to udawało nam się tą granicę pokonywać w przeciągu tam powiedzmy pół godziny. Także to mimo tej, powiedzmy, papierologii...
No ale rzeczywiście chyba... miał pan takie wrażenie, że dalej nie ma już nic?
Tak, ponieważ jedziemy i poza tym, że nie mamy tego osławionego asfaltu, tak, i jedziemy szutrem, no to w momencie, kiedy się zatrzymamy i rozejrzymy wokół siebie, no to po jednej stronie w odległości powiedzmy tam kilkuset metrów, nierzadko paru kilometrów od nas widzimy w oddali góry i po drugiej stronie widzimy to samo, natomiast wokół nas jest płaski teren porośnięty wyschniętą roślinnością w postaci takich bardzo małych, niskich krzaczków, jakie kiedyś mogliśmy obserwować na westernach, że tam się toczą tak po drodze, gonione wiatrem i tak dalej. I poza tym, i od czasu do czasu jakimiś dzikimi zwierzętami typu właśnie guanako bądź dzikie konie, nie ma wokół nas nic.
A występuje tam ktoś taki jak człowiek? Spotykaliście?
Tak, na szczęście występuje ktoś taki jak człowiek. Zdarza się to w zależności od regionu. Czasami częściej, czasami bardzo rzadko. No ale gdyby tych ludzi tam w ogóle nie było, to naprawdę powiem tak, odradzam wybieranie się do Patagonii w pojedynkę. Na pewno są ludzie, którzy to robią i na pewno dają radę. Natomiast tak jak rozmawialiśmy o przygodach typu guma, jakieś uszkodzenie motocykla i tak dalej, może się zdarzyć sytuacja taka, że również zabraknie paliwa, ponieważ stacje benzynowe w niektórych regionach tej Patagonii bywają niezwykle rzadko. Czasami to jest odległość rzędu 200, 160, 180, 200 paru kilometrów. A nam się zdarzył taki przypadek, gdzie wiedzieliśmy, że po drodze mamy tylko jedyną stację benzynową, na której musimy się zatankować, ponieważ następna będzie za kolejne 100 kilometrów albo i lepiej. I po dotarciu na miejsce okazało się, że stacja owszem jest, ale jest pusta, zamknięta na głucho.
Chodzą to rzeczywiście wokół jak niej, w filmach.
Tak, chodzą wokół niej koty, jakieś tam buszują myszy, natomiast zatankować się nie udało.
Horror trochę.
Trochę tak.
Mhm. Gdzie tam spaliście? Wiem, że mieliście spać w hotelach, ale to też chyba nie było tak do końca kolorowo.
Nie do końca było tak. Na szczęście tych noclegów w cudzysłowie na dziko nie było też aż tak dużo. Zostaliśmy uprzedzeni przez organizatora, że zabieramy namioty, które traktujemy...
Które nam się nie przydadzą.
Tak. Traktujemy to jako zło konieczne, niezbędne i tylko tak na wszelki wypadek. No jednym z takich wypadków było to sławetne 9 godzin na granicy, które uniemożliwiło nam znalezienie jakiegokolwiek godziwego noclegu. Więc
to tam musieliście się rozbić.
Musieliśmy się rozbić na kempingu. Natomiast zdarzają się też rzeczywiście sytuacje, czy może nawet nie tyle sytuacje, a miejsca, gdzie jak się tam dotrze, to jest to miejsce na tyle piękne, frapujące i jeszcze dla ludzi, którzy się parają fotografią, lubią dziką przyrodę i tak dalej, no wręcz do tego stopnia zachęcające do tego, żeby tam zostać na dłużej, że świadomie podejmowaliśmy decyzję, że okej, musimy tu zostać pod namiotami, ponieważ A, musimy zrobić zdjęcia o zachodzie słońca, B, musimy zrobić zdjęcia o wschodzie słońca, a C w promieniu 70 paru kilometrów nie ma żadnego noclegu.
Ale więc czuliście się tam bezpiecznie?
Tak, to było miejsce parkingowe w Parku Narodowym Torres del Paine w Chile, gdzie była nawet coś na zasadzie, powiedzmy, czy na kształt restauracji, gdzie można było do godziny 21 bodajże zjeść jakiś posiłek na ciepło. Potem już praktycznie nie było nic, ale były sanitariaty, była ciepła woda i tak dalej, więc no to nie było taka kompletna dzicz.
Ziemia ognista to wbrew nazwie nie jest miejsce gorące.
Właśnie wręcz przeciwnie.
Właśnie. Mieliście tam niezłą amplitudę temperatur, prawda?
Tak. My zaczynając wyprawę, czyli po dotarciu do Santiago de Chile mieliśmy temperatury 34-35 stopni. W momencie odbioru motocykli z urzędu celnego też ta temperatura oscylowała w okolicach 30-30 paru stopni. Jadąc przez Patagonię coraz bardziej w dół na południe, te temperatury robiły się z dnia na dzień coraz niższe.
No i ten wiatr chyba jeszcze, który też nie pomagał wam.
No właśnie, i to jest kolejna jak gdyby sprawa, o której warto napomknąć, żeby ludzie, którzy tam zechcą pojechać, byli tego świadomi, że od momentu miejscowości, jak gdyby połowę tej trasy, czyli miejscowości Gobernador Gregores, gdzieś około 200 kilometrów od miejsca, gdzie wjeżdżamy, czy przepływamy promem na ziemię ognistą, zaczynają się już niesamowite wiatry. I to jest wiatr, który wieje tam codziennie, praktycznie przez cały dzień. Być może w okolicach wieczora lekko ustaje albo zmniejsza się jego intensywność.
I przy takiej jeździe offroadowej to już szczególna przeszkoda, nie?
No niestety tak, bo oprócz tego, że musimy się skupić na tym, żeby utrzymać równowagę na tym motocyklu na luźnej nawierzchni, na szutrze, nierzadko to był szutr powiązany z jakimiś kamieniami, nierzadko to był szutr po opadach czy podczas opadów deszczu, co jest o tyle niebezpieczne, że ma pani w tej drodze wiele dziur, które w tym momencie, jeżeli pada, zostają wypełnione wodą, więc motocyklista, który jedzie motocyklem na takiej drodze, nie wie, co ma w tej dziurze, tak? To znaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, nie jest w stanie oszacować, czy jest to dziura, takie oczko wodne, czy jest to dziura, przez którą mogę śmiało sobie przejechać motocyklem i nic mi się nie stanie, czy jest to dziura takiej głębokości, że jak tam wpadnę, to mnie wyrzuci przez kierownicę. No więc
niestety... Ale udało wam się, wjechaliście na wulkan chyba Sorno, prawda?
Tak.
Też byliście u podnóża lodowca Perito Moreno, który, jak się mówi, jest odporny na ocieplenie klimatu.
Tak.
Niezwykłe rzeczy tam chyba zobaczyliście, prawda? Bo to, tak jak mówią...
Tak, no to są rzeczy, których nie zobaczymy chyba nigdzie więcej na świecie. Generalnie no, trzeba powiedzieć taką dosyć ciekawą rzecz, że w parku Torres del Paine, tutaj może odbiegamy trochę od samego zagadnienia jazdy motocyklem. Park Torres del Paine jest dla wszystkich ludzi, którzy chcą być aktywni, ponieważ jest to miejsce, w którym są dwie przefantastyczne trasy do uprawiania trekkingu. Z tym, że tutaj też musimy być świadomi tego, że taki trekking to nie jest trekking kilkugodzinny, tylko to jest trekking w przypadku jednej trasy, który trwa 6 dni, a w przypadku drugiej trasy ten trekking może trwać od 7 do 10 dni. Tutaj człowiek, który na ten trekking się wybierze, musi być świadomy tego, że w okolicach nie ma sklepów, gdzie się zaopatrzy w żywność, nie ma restauracji i nie ma noclegu, więc... Musi być wyposażony we wszystko, żeby tam przeżyć.
Przeżyć,
no musi posiadać namiot, musi posiadać ciepły, puchowy śpiwór, musi być bardzo dobrze odziany, musi mieć jedzenie i wodę pitną.
Szmaragdowe laguny, przejrzyste wodospady, to jest coś, co panu najbardziej utkwiło, jeżeli chodzi o widoki?
Dokładnie tak. To w parku Torres del Paine te trzy szczyty, które są takim, powiedzmy sobie... punktem trochę widokowym, takim wyznacznikiem tego miejsca. Poza tym, no, ten wspomniany przez panią lodowiec Perito Moreno, to jest dla mnie osobiście widok, który kładzie człowieka na kolana, że co natura potrafi, co może i tak dalej. To jest ogrom. Tego się nie da opisać słowami.
Trzeba ochłonąć od tych wszystkich pięknych widoków. Na chwilę się zatrzymujemy i zaraz wracamy.
Czas zuchwałych.
O motocyklowej podróży na koniec świata opowiada nam Piotr Balmas. To nie moja bajka, jak pan mówi, o jeździe terenowej. Stała się też pana wyprawą życia.
Tak, tak, tak. Marzyłem o tym, żeby się wybrać na kontynent Ameryki Południowej. Nie byłem może do końca świadomy, co mnie tam spotka, co mnie tam czeka. Ponieważ trochę też param się fotografią, więc to, co zobaczyłem lub mogłem zarejestrować w cudzysłowie na kliszy aparatu fotograficznego, no jest budujące. To są przepiękne miejsca. Wspomniany przez panią chociażby lodowiec Perito Moreno, który około 2 metrów w skali dnia przyrasta, czy jak gdyby przybywa tego lodu, obsuwa się cały czas w to miejsce. On zresztą prawie codziennie pęka, odrywają się jakieś jego fragmenty.
Dlatego mówi się, że nie widać tak na nim tych zmian klimatycznych.
Tak, 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 bo... No, prawie cały czas jest jak gdyby w jednym miejscu te kawałki, które tam się odrywają, no to nie są takie kawałki, jakie my sobie możemy wyobrażać. To są bloki lodu kilkunastotonowe. Lodowiec ma wysokość 60 metrów nad powierzchnią wody i 170 metrów pod powierzchnią wody. Więc oderwanie takiego bloku lodu, który nagle zapada się pod ziemię, a potem wypływa, jak gdyby wyrzucony ciężarem tego, co jest pod wodą, no jest naprawdę spektakularne.
Ale tu chodzi tylko o te widoki, które pan zobaczył, czy też pewne bariery, które pan przekroczył. Może dlatego ta wyprawa też stała się taka ważna?
Na pewno tak. No samo to, że przez pierwszy tydzień byłem taki, powiedzmy sobie, mocno zdeprymowany tym, że muszę jechać przez połowę dnia w pozycji stojącej.
No to nieźle.
Czego może nie do końca, co nie do końca preferuję, co lubię i co jest moją bajką.
No ale w efekcie ubyło pana.
Troszkę to... tak, troszkę tak, mimo że jedzenie na tym kontynencie jest naprawdę godne.
Steki podobno
tak,
niesamowite, steki wino.
Steki wino czerwone, tak. W Argentynie szczep Malbec akurat, a w Chile Carmenere. No ale abstrahując od jedzenia, na pewno to, co warto podkreślić, niesamowicie życzliwi mieszkańcy, ludzie zarówno w Chile, jak i w Argentynie, chętni do pomocy w każdej sytuacji, w każdym momencie i tak dalej. Natomiast no, jedna rzecz, na którą chcę uczulić, jeżeli się wybieramy do... czy w ogóle na kontynent Ameryki Południowej, nie znając języka hiszpańskiego, chociażby no, tak. paru słów, to musimy się liczyć z tym, że nie zostaniemy tam zrozumiani i będziemy mieli niesamowite problemy z komunikowaniem się z mieszkańcami, ponieważ cały kontynent posługuje się językiem hiszpańskim i to na tej zasadzie, że ludzie twierdzą, no po co my mamy się uczyć jakichś tam języków.
Tak? A jak u pana z hiszpańskim?
Znaczy ja generalnie jestem z wykształcenia lingwistą i znam, powiedzmy, parę języków, jedne lepiej, drugie gorzej, dlatego na zasadzie nawet takiego jak gdyby przełożenia z języka na język radzę sobie.
Kali pić, kali jeść i zawsze się jakoś
tak,
dogadamy.
Kali tak. pić, kali jeść, oczywiście niegramatyczne formy, ale można się porozumieć. No a poza tym, pani redaktor, no wiadomo, ręce, tak?
A, no tak. Czego nie dopowiem, to dowyglądam.
Tak, to tak i pokażę.
Tak. Tak mnie zastanawia, ile po tej wyprawie ubyło panu lat? A może wręcz przeciwnie, przybyło. Wraz z doświadczeniem.
Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Ale poczuł się pan trochę taki odnowiony, no bo rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, przekroczył pan pewne granice, bariery, które miał w głowie i udowodnił pan sobie sam, że potrafi.
Tak, to jest na pewno jedna z tych rzeczy, które tam w jakiś sposób zaprocentowały. Na pewno gdybym teraz wybrał się na kolejną wyprawę, niekoniecznie offroadową, a został zaskoczony po raz kolejny, że tak powiem, jakimiś tam warunkami na drodze, tak jak to miało miejsce w Patagonii, dużo łatwiej byłoby mi się do tych warunków przystosować. Na pewno nie byłoby to dla mnie tak dużym problemem, jak było w pierwszym tygodniu naszej podróży, gdzie faktycznie miałem momenty takie, gdzie zastanawiałem się, czy nie podziękować kolegom za miłą podróż i nie wywinąć w drugą stronę, nie wrócić do Santiago de Chile i na przykład nie spędzić dwóch tygodni sobie w mieście zwiedzając, nie wiem, jakieś tam dzielnice i tak dalej. No nie zrobiłem tego i bardzo dobrze, bo później bym żałował.
A jaką pan lekcję taką dla siebie wyciągnął z tej swojej ostatniej wyprawy? No oprócz tej umiejętności jazdy w terenie, tak?
Czy ja wiem, no na pewno to, że natura jest rzeczą dla nas niewyobrażalną i musimy się cały czas mierzyć z pewnymi uwarunkowaniami. No samo to zapytała pani o wiatr. Dojazd do tak zwanej ziemi ognistej i pobyt na ziemi ognistej wiąże się z tym, że w ciągu jednego dnia możemy doświadczyć warunków pogodowych i atmosferycznych, tak jakbyśmy doświadczyli czterech pór roku. Czyli deszcz, śnieg, czasami słońce i ciepło, a czasami temperatury w okolicach 2 i nawet 0 stopni. Tak było w okolicach też tego sławetnego Perito Moreno lodowca, bo chodziliśmy i spacerowaliśmy oglądając ten lodowiec przy pełnym słońcu, w pełnym oświetleniu, gdzie o godzinie 12 po południu, jak zawiał wiatr od strony gór, to temperatura wynosiła 2 stopnie.
No tak, pogoda zawsze potrafi jednak zaskoczyć. Moim gościem był dziś Piotr Balmas, podróżnik, motocyklista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Na zakończenie przypomnę, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na platformach z podcastami, między innymi na Spotify oraz na stronie internetowej Radia Lublin. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień w sobotę z biurka po godzinie 13.